Podcast realizowany w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.
Dzień dobry, Marcin Cichoński, witamy w kolejnej części podcastu realizowanego w ramach programu Nauka dla Ciebie. Dzisiaj naszym gościem będzie pani dr Aleksandra Piotrowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę opowiedzieć o tym, dlaczego w temacie rodzic w procesie edukacji zdalnej i hybrydowej panią traktujemy jako eksperta. Proszę opowiedzieć o swoim doświadczeniu.
No sprzyja pewnie byciu ekspertem moje wykształcenie. Jestem psychologiem. Wtedy, kiedy kończyłam studia, moja specjalność nazywała się psychologią szkolną, a więc to jest takie połączenie psychologii rozwojowej i wychowawczej. No i od zawsze zajmuję się problematyką rozwoju i wychowania dzieci, tego, co się dzieje w związku z edukacją, także problematyka rodziny.
Rodzic w procesie edukacji zdalnej i hybrydowej. Kiedyś edukacja zdalna była tak naprawdę ewenementem. Dotyczyła osób niepełnosprawnych, osób, które z jakichś względów nie mogły uczestniczyć w normalnym trybie nauczania. Teraz powoli staje się, jeżeli możemy użyć tego słowa, normą. Jakie to wyzwania stwarza? Proszę opowiedzieć.
Z każdego punktu widzenia era epoki zdalnej, która nam właśnie nastała, mimo że nikt się o to nie prosił, wywołuje rewolucję w naszym życiu. Wywołuje niezwykłe zmiany w funkcjonowaniu naszych rodzin, w funkcjonowaniu placówek oświatowych, edukacyjnych, przedszkoli i szkół. Także nie waham się powiedzieć w skali całego państwa. Zostaliśmy wszyscy wytrąceni bez uprzedniego przygotowania w odniesieniu do ogromnej większości ludzi, no z takiego trybu funkcjonowania, do którego przez lata nawykliśmy, rutynowo wszyscy zaczynaliśmy swoje dni, wiedzieliśmy, co po kolei będzie się działo, jak zapanować nad różnymi niespodziewanymi zjawiskami, które przecież także wtedy się zdarzały. Teraz wszystkie nasze dotychczasowe procedury i przyzwyczajenia okazują się zupełnie nieaktualne, nie przystają do tej rzeczywistości. Zmiana jest zawsze trudna, wiąże się z napięciami, ale jeśli zmiana dotyczy każdego aspektu naszego funkcjonowania, mówię teraz i o dzieciach, i o osobach dorosłych, to naprawdę nie należy być nieuzasadnionym optymistą i sądzić, że wszystko potoczy się jak po płatkach.
Przez ostatnie pół roku w mediach znajdowaliśmy bardzo dużo relacji przepełnionych złymi emocjami rodziców, którzy nie do końca, delikatnie mówiąc, byli zadowoleni z tego, że edukacja odbywa się w trybie zdalnym bądź hybrydowym. Z czego to wynikało? Z czego, jak pani myśli, wynikały aż tak złe emocje, które się pojawiły?
Najkrócej, udzielając odpowiedzi, z przeciążenia naszego systemu psychicznego. My, dorośli, zostaliśmy nagle z ciężarami zwielokrotnionymi, które spoczęły na naszych barkach, nieprzygotowani do tego, nie otrzymujący z zewnątrz wystarczającej pomocy. Nagle okazało się, że musimy nie tylko ciągnąć swoją pracę zawodową, przecież przeogromna większość z nas pracuje, ale musieliśmy zamienić się w całodobowych, że tak powiem, wychowawców i edukatorów naszych dzieci. Jak dodamy do tego jeszcze obciążenia związane z najnormalniejszym w świecie strachem o zdrowie swoich bliskich i własne, no to mamy komplet.
Proszę opowiedzieć, jak zmieniła się przez ten czas rola rodziców w edukacji po tym, jak przeszliśmy właśnie na nauczenie zdalne? Czy się w ogóle zmieniła, czy tak naprawdę wyzwania, które się pojawiły, oprócz tego przeciążenia i poradzenia sobie z tym stresem, zmęczeniem, czy tak naprawdę te wyzwania możemy nazwać innymi wyzwaniami? Bo przecież uczyć dzieci powinniśmy cały czas.
Nie jest to takie oczywiste, że my uczyć dzieci powinniśmy cały czas. Jednak od wieków następuje podział funkcji. Za edukację, taką zorganizowaną, zaplanowaną, odpowiadają nie rodzice, tylko odpowiada państwo. Ewentualnie no, można szukać trybu instytucji społecznych czy prywatnych, ale one wszystkie jakieś podlegają kontroli państwa. Rodzic był zobowiązany, żeby wyprawić rano dziecko do takiej instytucji edukacyjnej, zaopatrzyć w kanapki, ewentualnie w przelocie spytać, czy żeś wszystko w tornister włożył, prawda? I polecieć dalej do swoich spraw. Dorośli mieli parę godzin zarezerwowanych każdego dnia na swoją aktywność zawodową. Teraz to wszystko się rozmyło. Okazuje się, że rodzic nie tylko musi ogarnąć kwestie śniadania, kanapek i tak dalej, ale bardzo często jest tym, który musi uruchomić proces zdalnej edukacji. Przecież nie wszystkie dzieci radzą sobie same, szczególnie młodsze, ale i nie tylko. Wśród starszych dzieci też mamy różne przypadki. Okazuje się, że bardzo często musi być tym, który przełoży nie zawsze w pełni zrozumiały przekaz płynący ze strony filmików czy pedagoga na język dostępny dla własnego dziecka. Przecież na Boga nikt go nie uczył metodyki. Póki co nie ma takiego obowiązku, żeby każdy rodzic był przygotowanym do pełnienia funkcji edukacyjnych. A tu musieliśmy się z tym zmierzyć. Ba, mało to. Ja zwracam uwagę na jeszcze jedną niewiarygodną trudność. No, naprawdę bardzo wielu rodziców się na to skarży. W jaki sposób zmotywować dzieci do tego, żeby im się chciało za to wszystko zabrać? Jak już dziecko wyprawialiśmy kiedyś do szkoły i ono mogło być bardzo nieszczęśliwe, budzone rano i przy owsianeczce rano mogło nie wiadomo jak grymasić, ale potem znajdowało się w grupie rówieśniczej i na 3-4 robiło określone rzeczy. Procedury naprawdę ułatwiają funkcjonowanie. One w szkole działały. No a teraz w wielu domach rodzice skarżą się na to, że nie mają argumentów, którymi mogliby przekonać swoje dziecko, że przed zalogowaniem się na lekcje geografii czy historii, to może byłoby dobrze, jakby wyskoczyło z piżamki i ubrało się w jakiś strój normalny i jednoczesne jedzenie kanapki i uczestniczenie w lekcji matematyki z łóżeczka albo z wersalki niekoniecznie sprzyja.
Porusza pani ważną kwestię, ponieważ wiele osób, które przeszły na pracę zdalną, to im właśnie psychologowie doradzali, by zorganizowali sobie osobny kąt do tej pracy zdalnej, żeby nie łączyli, jakoś rozgraniczali ten swój świat prywatny dom z terenem zawodowym, również przecież prywatnym, bo z domu pracujemy. Czy dziecku powinniśmy też w jakiś sposób, w miarę możliwości, bo nie każdy tak potrafi, nie każdy mieszka w dużym mieszkaniu, zorganizować osobny kąt do tej nauki zdalnej?
Jeśli tylko mamy takie możliwości, tak. A niezależnie od możliwości, jakiś kąt, jakieś pół metra bieżącego stołu kuchennego, biurka czy innego miejsca powinno być naprawdę zarezerwowane dla nauki szkolnej, zdalnej i z tym powinno się dziecku kojarzyć. Wie pan, w takiej tradycyjnej pedagogice, jeszcze za czasów profesora Okonia, profesora Kupisiewicza, używano terminu ład zewnętrzny. I mówiono, że jeśli dąży się do tego, żeby zaprowadzić w głowie uczącego się dziecka jakąś organizację, jakiś porządek, zacznijmy od tej organizacji porządku na zewnątrz. Miejsce, w którym dziecko ma się uczyć, zawalone resoraczkami, figurkami Avengersów, czy nie daj Panie Boże, włączonym tablecikiem z Fortnite'em, prawda? No to są rzeczy, które z efektywną nauką absolutnie nie dadzą się pogodzić.
Podziwiam znajomość trendów, ale przejdźmy jeszcze do jednego i rzeczy. Na jakie potrzeby dziecka zwrócić w takim momencie szczególną uwagę?
Wiemy, że dziecko ma duże potrzeby poznawcze, ale to naprawdę nie znaczy, że ono marzy o tym, żeby każdego dnia zasiadać w ławce szkolnej i przez ileś godzin pobierać zorganizowanych nauk. Dziecko jest ciekawe tego wszystkiego, co się koło niego dzieje i my, dorośli, my rodzice, my wychowawcy, mamy obowiązek tę potrzebę wiedzy i rozumienia honorować, zaspokajać, ba, klepać się piętami z radości, jeśli ona jest u dziecka silna, bo to jest naprawdę piękny prognostyk bycia człowiekiem światłym i dobrze wykształconym. Więc jedno zagrożenie wiąże się z niedostatkiem sytuacji stymulujących tę ciekawość poznawczą i zaspokajających ją przy spędzaniu czasu głównie w domu. Ale druga rzecz, naprawdę równie ważna, a szeptem panu powiem, że moim zdaniem ważniejsza, to potrzeba przynależności do grupy. Dziecko, które kończy 6-7 lat, z każdym rokiem coraz intensywniej zaczyna to i wtedy, kiedy ma 2-3 latka, ale coraz intensywniej potrzebuje być członkiem grupy. Potrzebuje kontaktować się ze swoimi rówieśnikami czy osobami bardzo zbliżonymi wiekiem. I naprawdę głęboko jestem o tym przeświadczona, że braki ze składni, z językoznawstwa, matematyki można nadrobić w dowolnym momencie życia. To nie jest główny problem, z którym my się teraz mierzymy. Natomiast braków w procesie socjalizacji, a ta zachodzi najpełniej powyżej, powiedzmy, 6-7 roku życia, właśnie w grupie rówieśniczej. Braków w tym procesie boję się, że nie jesteśmy w stanie całkowicie nadrobić, bo w rozwoju człowieka wszystko musi się wydarzać w określonych momentach. Nie można poczekać 5 lat czy 10 lat i powiedzieć, teraz nie masz okazji, ale nadrobisz kontakty z rówieśnikami, jak się sytuacja zmieni. To tak nie działa.
Czy istnieje złoty środek na pewnego rodzaju niemoc, na którą skarży się część rodziców, którzy właśnie przechodzą przez pracę zdalną? To znaczy, moje dziecko na placu zabaw, w klasie jest aktywne, ma energię do tego, żeby nawiązywać kontakty, natomiast kiedy zasiada przed kamerką, przed komputerem, nagle robi się najbardziej nieśmiałym dzieckiem na świecie.
No, dotykamy sprawy, która dla wielu rodziców może być bolesna. Mianowicie, no, w celach życiowych i marzeniach nie każdego dziecka figuruje bycie świetnym uczniem. Rodzice chcieliby, żeby ich dzieci wykazywały ambicje w kwestii zdobywanych ocen szkolnych. No a to niekoniecznie tak właśnie jest. Myślę sobie, że dzisiaj, kiedy dzieci z mediów chociażby dowiadują się o wielu osobach, które zupełnie niezależnie od ukończonych szkół i posiadanego wykształcenia robią fantastyczne kariery w jakichś innych dziedzinach, no typu przez lata doskonałą szefową HP, Hewletta Packarda, była kobieta po filologii klasycznej, prawda? Więc tego typu wiadomości mogą wpływać na dzieci demotywująco, jeśli chodzi o naukę szkolną. Jak mówię, wtedy, kiedy są w grupie, kiedy działają w grupie, jest większe prawdopodobieństwo uaktywnienia się, no chociażby wtedy, kiedy trzeba pewne zadania szkolne wykonywać w dwie czy w trzy osoby, no jakoś to idzie. Oczywiście czasem dziecko trafia na treści, które wywołują takie jego zainteresowanie, że mu uszy w ogóle ponsowieją z wrażenia, no ale codziennością to nie jest.
To prawda, potwierdzam jako rodzic. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak powinien sobie z taką sytuacją radzić rodzic, gdzie szukać wsparcia, a także w jaki sposób wspierać dziecko w najtrudniejszych zadaniach. Rodzice narzekają, że wiele dzieci w trybie domowym, w trybie pandemicznym, kiedy nie wychodzą na plac zabaw, kiedy te kontakty są ograniczone, bo muszą być ograniczone, no jakby to powiedzieć, troszeczkę gnuśnieje. Za bardzo przechodzi do trybu online, za bardzo ich towarzyszem życia staje się tablet i telewizor, za mało jest tej aktywności innego rodzaju. Jak pobudzić dziecko do tego, żeby przez cały czas chciało być zaangażowane, żeby nie przysiadowało na fotelu, wiadomo z czym, żeby ruszyło się, coś porobiło?
Ha, niewypowiadanie pewnych słów nie sprawi, że te problemy znikną. Myślę, że musimy podnieść przyłbicę i uświadomić sobie, że jeszcze będziemy ponosić konsekwencje zbyt intensywnego, zbyt długotrwałego kontaktu naszych dzieci w czasie pandemii z urządzeniami cyfrowymi, mówiąc najprościej. I nie w pierwszym rzędzie jest to telewizor. Dzisiaj na pierwszym miejscu jest smartfon, który umożliwia i wchodzenie w świat gier, i w świat mediów społecznościowych, YouTube'a i tak dalej. Naprawdę nie doceniamy tego zagrożenia, choć są już badania wskazujące, że po prostu jak w kosmos wystrzeliły średnie, mówiące o tym, ile czasu dzisiaj młodzi ludzie i nie tylko uczniowie spędzają w świecie cyfrowym. I to jest naprawdę rzecz niebywale groźna. Natomiast zgłaszanie do dzieci pretensji. Widzimy potomka znów klikającego, nawet nie zaglądamy, nie wiemy, co robi, ale z całą pewnością jest w kontakcie ze swoim smartfonem. I teraz wypowiadanie głosem zranionej sarenki zdań typu: odłożyłbyś ten telefon i poczytał sobie jakąś książkę, naprawdę nie jest dobrym pomysłem na to, żeby w funkcjonowaniu naszego dziecka coś zmienić. Słuchajcie, dwa tropy podpowiadam. Trop pierwszy to jest taki: wciągnijmy dzieciaka do czegoś, co będziemy razem robić, wspólnie robić. Trop drugi: aranżujmy grupowe, nie w 15-osobowych grupach, ale w 2-3-4-osobowych grupkach działania rówieśnicze. A zatem umawiajmy dzieci z ich rówieśnikami i przewidujmy dla nich wspólną aktywność. To zupełnie inaczej z motywacyjnego punktu widzenia niż odłożyć smartfon, dlatego że tatuś niezadowolony, że ja go trzymam w rączkach.
Następne pytanie podzielę na dwie części, bo brzmi ono: jak bardzo rodzic powinien się angażować w pracę dziecka? W tej sytuacji to pytanie, dlaczego podzielę na dwie części, mamy dwa zagadnienia. Pierwsze, kiedy to dziecko odbywa właśnie lekcje zdalne. No i ten rodzic czasem za bardzo ambitny mówi, jak słyszy, że dziecko sobie nie za bardzo radzi. Czy powinien w trakcie lekcji, kiedy ten uczeń jest z nauczycielem, w jakikolwiek sposób ingerować?
No jeśli ma taki zwyczaj i miał ten zwyczaj już w czasach przed pandemicznych, że chadzał ze swoim dzieckiem do klasy szkolnej, czatował w rogu i wtedy, kiedy trzeba, włączał się, no to proszę bardzo, to niech to robi dzisiaj. Ale przyzna pan, że to wizja taka dosyć kuriozalna. Edukację zostawmy nauczycielowi, a już szczególnie wtedy, kiedy trwa zdalna lekcja. Niedopuszczalne jest ingerowanie wtedy, kuksanie dziecka, szeptanie mu coś na ucho, wskazywanie, gdzie tam popełnia błąd i tak dalej. Dziecko jest w trakcie pobierania szkolnej nauki, my mamy się trzymać z daleka. Natomiast nie sądzę, żeby zasadnym było mówienie, że w ogóle nauka szkolna dziecka nas nie dotyczy, bo to jest jego broszka. Są kraje, w których to tak funkcjonuje. Na przykład w większości krajów skandynawskich raczej rodziców utrzymuje się na dystans.
To wejdę w słowo. Jeszcze w czasach niepandemicznych, jeżeli szkoła nam mówi, u nas dziecko nie musi odrabiać pracy domowej, bo robimy ją razem w szkole, po zajęciach, świetlicy. Wierzyć, nie wierzyć?
Jak najbardziej wierzyć, ba, no są już w Polsce szkoły, nie mówią o szkołach malutkich, prywatnych, ale także całkowicie publiczne, w których prac domowych się nie zadaje.
Tak.
I okazuje się, że te szkoły bardzo dobrze funkcjonują w testach, przecież rozwiązywanych, tych testach zewnętrznych, rozwiązywanych przez uczniów, nie wykazują jakiegokolwiek pogorszenia. Wie pan, nasz pełen nabożeństwa, nasz, czyli rodzicielski stosunek do prac domowych, to jest w ogóle temat na oddzielną audycję. Z większości badań wynika, że naprawdę prace domowe jednym pociągnięciem pióra czy kliknięcia w klawiaturę można by znieść i nie byłoby tego negatywnych konsekwencji. Czyli myślę, że w przeciętnej szkole oczekuje się wręcz od rodzica, żeby dopilnował, czy dziecko zwróciło uwagę na wszystkie zadane rzeczy, czy wszystko, co trzeba, zrobiło. Ewentualnie, żeby służył pomocą, wyjaśnieniami wtedy, kiedy dziecko samo sobie nie radzi. I w wielu rodzinach polskich hasło praca domowa, czy prace domowe, podnoszą rodzicom ciśnienie o 50 jednostek momentalnie. Co najmniej. I są naprawdę bardzo, bardzo częstą przyczyną konfliktów między rodzicami a dziećmi. Krótko mówiąc, w rodzinie dużo się dzieje w związku z pracami domowymi. To w tych czasach takich przed pandemicznych. Czyli sądzę, że powinniśmy unikać krańców. Unikać kompletnego nieuczestniczenia, nieinteresowania się dziecka swoją szkolną aktywnością zleconą do domu, ale z drugiej strony no nie możemy być tym rodzicem, dla którego osobistą sprawą prowadzącą do poczucia sukcesu albo klęski jest to, jaki stopień dziecko dostanie ze sprawdzonej pracy domowej i przeżywanie bardzo intensywnie, że to jest tylko czwórka, a przecież powinna być szóstka w końcu.
Bo w końcu to ja, pół wieczora, tak, w końcu to ja napisałem tak, to wypracowanie, dlaczego tylko czwórka. Tak jest. A jak w tych czasach pandemicznych troszeczkę nie zwariować w drugą stronę, ponieważ wielu rodziców w momencie, kiedy kończą się te lekcje, no wiadomo, dziecko w jednym kącie ma lekcje zdalne, a rodzic w drugim ma, używając, mówiąc nieładnie, bo z angielska, kola z pracą, gdzie sobie...
A, dodajmy jeszcze to, że dziecko nie musi być jedno.
Tak jest. I jak teraz nie wpaść w taką obojętność po zakończonych lekcjach i jednak w jakiś sposób... zmusić się do tego, żeby z tym dzieckiem porozmawiać o tym, co w szkole. Odbyć taką samą rozmowę, jakby wróciło z budynku, ze szkoły.
W zależności od tego, jakim dzieckiem dysponujemy, bo przecież wiadomo, dzieci są różne. Niektóre nie potrzebują zachęt i pilnowania z naszej szkoły, żeby się doskonale wywiązywać ze szkolnych obowiązków. Z innymi naprawdę trzeba się nieźle nakombinować. A więc zależnie od tego, jakie mamy dziecko, w różnych okolicznościach, w różne sposoby, zainteresowanie jego szkolną aktywnością powinniśmy wykonywać. W wielu przypadkach właściwie to wystarczyłoby, gdyby wtedy, kiedy skupiamy się przy na przykład posiłku, kiedy jesteśmy razem, ucinamy sobie pogawędkę, jak nam minął dzień, co dzisiaj mieliśmy zrobić, co już zrobiliśmy, a co ciągle jeszcze nad nami wisi. Nad nami, czyli nie tylko nad dziećmi szkolnymi, ale także nad rodzicami. Naprawdę nie jest złym pomysłem, żeby dziecko było świadkiem tego, że rodzice też mają ileś rzeczy do załatwienia i nie do wszystkich wyrywają się z pieśnią na ustach. Na niektóre nie mają ochoty, a jednak muszą to zrobić. W niektórych rodzinach to wystarcza. W innych wystarczy rozmowa, ale już precyzyjniejsza. Dzisiaj chyba z historii miałeś napisać jakiś esej. Napisałeś, jak tam... Okazać trzeba zainteresowanie bardziej szczegółowe. No a są niestety i takie przypadki. Czasem będące konsekwencją nieumiejętnego postępowania rodziców, ale naprawdę niekoniecznie, kiedy dziecko bez dwukrotnego przypominania, proszenia, mobilizowania nie otworzy tych swoich źródeł naukowych po to, żeby się zabrać. Oczywiście, że powinniśmy starać się znaleźć odpowiedź na pytania, dlaczego tak jest, prawda? I próbować coś zmienić. No ale to jest troszkę inna sprawa.
Teraz zastukam. Odpukać w niemalowane, pandemia kiedyś się skończy. Odpukać. Jakie doświadczenia wyniesiemy z czasu edukacji zdalnej i hybrydowej?
Mam nadzieję, że nie zaprzepaścimy tych fantastycznych, cudownych możliwości, jakie daje edukacja zdalna. Byleby nie była to jedyna edukacja, z jaką mamy do czynienia. Ale teraz nauczyciele kosztem swojego ogromnego wysiłku i naprawdę pełen szacunek tutaj dla nich za pracę, którą robią, ale w przyspieszonym, ekspresowym tempie opanowali narzędzie, które w edukacji naprawdę może wnieść wiele dobrego i cennego, nie tylko jako źródła informacji, ale właśnie jako sposób wywoływania aktywności uczniów, w tym także grupowej, która jest tak przecież niebywale ważna. Jestem pewna, że to zostanie. Nauczyciele, którzy nauczyli się posługiwać Teamsami czy jakimikolwiek innymi narzędziami, nie zrezygnują z tego. Jak mówię, byleby tylko nie było to jedyne oblicze edukacji, bo dziecko potrzebuje siedzieć obok kumpla, trącać się łokciem, planować, jaki numer zmalują w czasie najbliższej przerwy i to też są zalety edukacji.
Proszę powiedzieć, jak jakiego wsparcia potrzebuje teraz rodzic i chyba ważniejsze, gdzie tego wsparcia w czasach pandemicznych powinien szukać?
Wsparcie może być bardzo różnej natury. Może to być takie wsparcie poznawcze, informacje, fakty. No na przykład, mogę panu powiedzieć, gdzie wczoraj jeszcze były szczepionki przeciwko grypie. Prawda? No niebywale istotne takie wsparcie rzeczowe. To jest drugi rodzaj. Nie mam na myśli wręczania sobie określonych przedmiotów, choć owszem, garnuszek z zupką też mile przyjmę wtedy, kiedy w moim życiu będzie się coś działo, ale przecież my możemy sobie wzajem wśród chociażby rodziców dzieci z jednej klasy. Możemy się wspierać w opiece nad dziećmi. Możemy wyznaczać sobie dyżury, kto kiedy. Na szczęście coraz częściej obserwuję tego typu działania, niezwykle je wspieram. Pamiętajmy też o tym, że naprawdę niezłym źródłem wsparcia może być i często okazuje się szkoła. Nauczyciele naszych dzieci są w stanie nam, rodzicom, podpowiedzieć. No, dzisiaj niestety w większości w kontakcie mailowym albo skype'owym, prawda, tego typu, ale podpowiedzieć, w jaki sposób można radzić sobie z różnymi kłopotami i niepowodzeniami. Przecież to naturalne, że oni znają się na czymś, w czym my nie jesteśmy specjalistami. Musimy tylko pamiętać cały czas o tym, że wychowawcy, nauczyciele i rodzice to sprzymierzeńcy. Razem, jak będą działać, będzie lepiej.
Wspólny program ministra edukacji i nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie finansowane jest w ramach dotacji ministra edukacji i nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 roku. Numer 1/CNK-naukobus/2020. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.